Mówi Paryż Radio France International, sobota 3 stycznia 2009 roku z paryskiego studia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia Andrea Kunowa i technik Aleksi. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na naszą godzinną audycję. W jej programie dziennik, przegląd prasy pióra Piotra Rosochowicza, magazyn europejski przygotowany przez Piotra Błońskiego i magazyn muzyki poważnej pod redakcją Stefana Rejka. A zatem zaczynamy o to najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Już drugi tydzień trwa operacja izraelska w Gazie. Hamas obiecuje żołnierzom Cahalu sądny dzień, jeśli rozpoczną inwazję naziemną. W tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej mogą pojawić się poważne problemy techniczne, poinformował Kijów. Barack Obama zaapelował do Kongresu o szybkie przyjęcie jego planu ożywienia gospodarki. To były wydarzenia dnia, a oto pełne wydanie dziennika. Operacja pod kryptonimem Płynny Ołów, prowadzona przez Izrael przeciwko Hamasowi, weszła w swój drugi tydzień. Izrael, któremu Hamas zapowiedział sądny dzień w przypadku rozpoczęcia operacji naziemnej, bombardował przez cały dzień strefę gazy z powietrza i z morza. W atakach lotnictwa izraelskiego zginęło rano 4 Palestyńczyków. 2 z nich zginęli od pocisku, który uderzył w ich samochód niedaleko Khan Yunes na południu strefy gazy. 3 miejscowy szef zbrojnego ramienia Hamasu, brygad Izzedine Al-Qassam, zginął w wyniku nalotu. Rzecznik armii izraelskiej poinformował, że 40-letni Mohammad Al-Jamal kierował sekcją odstrzału rakietowego w mieście Gaza. 4 osoba zginęła w ataku na zespół szkół w Beit Lehia, jak poinformowała o tym armia izraelska, który to zespół wykorzystywany był do działań terrorystycznych i jako kryjówka szefów Hamasu. Dodajmy z ostatniej chwili, że w ataku w Jabalia zginąć miało kolejnych 10 osób. W miarę jak pogarsza się sytuacja ludności cywilnej, Światowy Program Żywnościowy bije na alarm z powodu katastrofalnej sytuacji żywnościowej w Gazie. Wedle palestyńskich źródeł szpitalnych co najmniej 442 osoby zginęło od rozpoczęcia przez Izrael operacji Płynny Ołów 27 grudnia, w tym 75 dzieci i 21 kobiet. Co najmniej 2290 osób zostało rannych. Izrael dokonał 750 nalotów. Równocześnie 500 rakiet palestyńskich wystrzelonych ze strefy gazy zabiło 4 Izraelczyków, w tym jednego żołnierza, i raniło około 15 osób, wedle danych podanych przez policję izraelską. Podczas gdy komentatorzy izraelscy spekulują na temat możliwości operacji naziemnej, szef Hamasu Khaled Meshaal zapewnił, że jego organizacja się nie podda i zgotuje armii izraelskiej sądny dzień, jeśli ta postawi stopę w Gazie. Dodajmy, że prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas spotka się w poniedziałek w Ramallah z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym oraz z przedstawicielami Unii Europejskiej. Spotkanie to poprzedzi wystąpienie Abbasa przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, gdzie będzie się on domagał zawieszenia broni w Gazie. Jeszcze jedna wiadomość. Uczestnicy ponad 1000 manifestacji w Madrycie domagali się wstrzymania operacji izraelskiej w Gazie. W manifestacji wzięli udział głównie Arabowie zamieszkali w Hiszpanii, którym towarzyszyło kilkudziesięciu Hiszpanów. Również kilkudziesięciu intelektualistów hiszpańskich w wydanym w sobotę komunikacie potępia izraelskie naloty na Gazę. Sygnatariusze, wśród których jest znany aktor Javier Bardem, żądają wstrzymania, jak piszą, przestępczej ofensywy w Palestynie. Tu Paryż RFI. W tranzycie rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej mogą pojawić się poważne problemy techniczne. Może do tego dojść w ciągu 10 dni. Oświadczenie tej treści złożył w sobotę Bogdan Sokołowski, doradca prezydenta Wiktora Juszczenki do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli strona rosyjska nie dostarczy więcej gazu dla odbiorców z Unii Europejskiej niż dostarcza go w tej chwili, w ciągu 10 dni mogą pojawić się poważne problemy techniczne, powiedział Sokołowski. Dojdzie do tego nie z naszej winy, podkreślił. Tymczasem wiceprezes rosyjskiego giganta Gazpromu Aleksandr Miedziwiediew oskarżył Ukrainę o, cytuję, codzienną kradzież 35 milionów metrów sześciennych gazu i zażądał od Kijowa spłaty tego rachunku, dorzucając go do wcześniejszego długu Ukrainy. Miedziwiediew wypowiedział się na konferencji prasowej zorganizowanej w Pradze, gdzie miał się spotkać z przedstawicielami czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Europejski w celu, jak się wyraził, przedstawienia im klarownego obrazu konfliktu gazowego z Ukrainą. Miedwiediew oskarżył Ukraińców o manipulowanie opinią publiczną. Po spotkaniu z czeskim wicepremierem Aleksandrem Wondrą wiceprezes Gazpromu uda się do Berlina, a następnie do Paryża. Na trasie jego europejskiego objazdu są ponadto, jak poinformował jego rzecznik, Londyn, Wiedeń i Mediolan. Tu Paryż RFI, dalsze wiadomości w skrócie. Pisarka z Bangladeszu Taslima Nasrin, na której ciąży wyrok śmierci organizacji islamistycznych w jej kraju, osiądzie prawdopodobnie w Paryżu, poinformowało w sobotę stołeczne merostwo. 45-letnia pisarka zmuszona z nowymi pogróżkami do opuszczenia Indii, gdzie mieszkała w ostatnim okresie, dzieliła swe życie między Sztokholmem, Berlinem a Stanami Zjednoczonymi. Nasrin uciekła z Bangladeszu w roku 1994, po tym jak Trybunał Islamski wydał na nią fatwę w następstwie opublikowania książki Ladża Hańba, w której opisała ona prześladowania społeczności hinduskiej w Bangladeszu. W tym samym roku Parlament Europejski przyznał Taslimie Nasrin Nagrodę Sacharowa. Pisarka walczy o prawa kobiet i mniejszości religijnych w społeczeństwie islamskim. Policja pakistańska aresztowała w Peszałarze byłego rzecznika Mułły Omara, ukrywającego się szefa afgańskich talibów. Żołnierze amerykańscy poważnie ranili irakijską dziennikarkę, której samochód nie zatrzymał się na checkpointie w Bagdadzie. Do incydentu doszło w piątek w dzielnicy Kerrada w centrum stolicy. Jak poinformował AFP rzecznik telewizji Beladi, w której pracuje dziennikarka, żołnierze oddali strzały ostrzegawcze, lecz kobieta nie usłyszała ich, gdyż jest osobą niedosłyszącą. Hadil Imad w stanie krytycznym przebywa na oddziale intensywnej terapii. Barack Obama, który przeprowadza się do Waszyngtonu w obecny weekend w celu objęcia swych funkcji 20 stycznia, w cotygodniowym przemówieniu nadanym w radiu i w internecie bronił swego planu ożywienia gospodarki, apelując o szybkie przyjęcie w Kongresie. Paryż, nadaliśmy wiadomości. Czas na przegląd francuskiej prasy w RFI. Piotr Rosochowicz.
Ostatnie wydanie Le Monde na pierwszą stronę rzuca to, czego Francuzi oczekują obecnie najbardziej i zmieszanymi uczuciami, dodajmy. Chodzi mianowicie o to, jak będzie wyglądała telewizja publiczna zupełnie bez reklam w godzinach od 20 wieczorem do 6 rano. I jak przy tym ustawią się kanały telewizji prywatnej, w której reklam nie zakazano. Znacznie ciekawszy od tego jest artykuł Oliwiera Trójka zatytułowany Herman Sim, szpieg z Estonii, któremu udało się uśpić czujność NATO i Unii Europejskiej. Do stolicy tego kraju nadbałtyckiego, Tallina, zjeżdżają się z całej Europy najtęższe głowy kontrwywiadu, aby dowiedzieć się tego, jak ten jeden z wysoko postawionych urzędników estońskiego establishmentu mógł Moskwie przekazywać najbardziej tajne dokumenty NATO i Unii Europejskiej. I to bez żadnych przeszkód. Był poza wszelkimi podejrzeniami. Aż do 21 września roku ubiegłego, kiedy to aresztowano go wraz z małżonką. A jakie funkcje pełnił pan Sim? W latach 2001-2006 był odpowiedzialny w estońskim Ministerstwie Obrony za wprowadzanie ochrony danych estońskiego resortu obrony przed szpiegami wszelkiej maści. A przedtem był głównym dowódcą estońskiej policji. Przez ile lat donosił Kremlowi? Na razie nie wiadomo. Przypuszcza się, że co najmniej przez 10. Przez taki właśnie czas przekazywał tajne informacje NATO i UE pewnemu rosyjskiemu wywiadowcy przebywającemu w jednym z krajów UE pod fałszywą tożsamością. Oficerowi operacyjnemu znanemu pod kryptonimem Jesus Suarez. Od momentu aresztowania Sima po Suarezie wszelki ślad zaginął. Nie ma go i już. Trudno sobie wyobrazić, jaka ilość tajnych dokumentów NATO i Unii przeszła przez ręce estońskiego szpiega od momentu wejścia Estonii do UE w 2004 roku. Pomimo faktu, że w 1,5-milionowej Estonii jest wielu Rosjan, Sim pochodził z rodziny czysto estońskiej, ale w jego życiorysie znaleziono jedną plamę. W latach 70. po skończeniu talińskiej politechniki pracował dla ówczesnej milicji. I to tam właśnie znalazło go KGB. Najpierw pracował dla KGB do momentu wejścia Estonii do Unii, a potem już nie było innego wyjścia. W obawie przed szantażem dalej donosił Moskwie już po roku 2004. Nie wiadomo, jak udało mu się przejść przez sito weryfikacji byłych agentów KGB w Estonii. Według obowiązującego tam prawa wszyscy byli agenci mogli się zgłaszać, ich nazwiska upubliczniano i tyle. Jego koledzy wspominają, że Sim lubił na przyjęcia przychodzić w kuloodpornej kamizelce i opowiadać, że ktoś szykuje na niego zamach. Zawsze jak z rękawa sypał anegdotami dotyczącymi szpiegów. Gdy wybuchła cała afera, wszyscy ci przyjaciele nie wychodzili ze zdumienia, jak to on właśnie mógł być tym największym w historii Estonii i nowej Unii Europejskiej oraz NATO szpiegiem. Sim posunął się do tego, że nawet ostrzegał niemiecki kontrwywiad przed jakimś bliżej nieokreślonym szpiegiem w krajach nadbałtyckich. Jak mówił, za dużo tajnych informacji wycieka z Kremla. Jak pisze w zakończeniu artykułu francuski dziennikarz, ten superszpieg estoński działał raczej z pobudek moralnych, a nie finansowych. Chciał być zawsze w centrum uwagi sił specjalnych. Swe tajne wiadomości przesyłał drogą radiową, jak za starych czasów zimnej wojny. Świat szpiegostwa fascynował go, a ile przy tym narobił szkód, to już dla niego była sprawa wtórna. Na pierwszych stronach Le Figaro i Aujourd'hui en France mamy uśmiechniętą twarz młodej mamy. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to francuska minister sprawiedliwości, pani Rachida Dati. I do tego jeszcze do dzisiaj nie wiadomo, kto jest ojcem jej dziecka, córeczki, która nosić będzie imię Zora. Francuskie gazety informują też z radością, że liczba mieszkańców we Francji zwiększyła się w ciągu ostatnich 7 lat od ostatniego spisu powszechnego aż o 3 miliony. Nad Sekwaną, Loarą i Rodanem, a także w departamentach i terytoriach zamorskich Francji mieszka 63 185 925 obywateli. Są to ostateczne dane spisu z końca roku 2006. Pierre Avril, brukselski korespondent Le Figaro, donosi, że w rosyjsko-ukraińskim kryzysie gazowym Unia Europejska staje się terenem politycznej i ekonomicznej walki między Moskwą a Kijowem. Scenariusz konfliktu jest już znany. Moskwa zakręca Ukrainie kurki z gazem i oskarża Kijów o blokowanie zaopatrzenia w gaz krajów Unii Europejskiej. Co więcej, Kreml oskarża też Ukrainę o kradzież gazu przeznaczonego dla Europy, a przetłaczanego przez Ukrainę. Obniżenie ilości rosyjskiego gazu można było odczuć w takich krajach jak Polska o 6% czy Węgry o 25%, a także w Rumunii. Ukraiński Naftogaz dementuje, że Ukraina kradnie. Jego delegacja przyjęta była w Pradze sprawującej obecnie prezydencję Unii, a udaje się też w podróż do Berlina i Bratysławy. Czeska prezydencja wystosowała pisemny apel do Moskwy i Kijowa o natychmiastowe podjęcie transportu zakontraktowanych ilości gazu do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na razie nie ma się tu we Francji czego obawiać, pisze Pierre Avril w Le Figaro. Przed zmniejszeniem zaopatrzenia Francji gaz musi przejść przez terytoria innych państw członkowskich UE, Słowacji, Czech i Niemiec. A jak twierdzi cytowany przez gazetę jeden z dyrektorów francuskiej firmy zaopatrującej w gaz, GDF Suez, Francja ma zapasów gazu na co najmniej rok. To wynik nauczki, jaką Francuzi wynieśli z poprzedniego sporu rosyjsko-ukraińskiego 2 lata temu. Oba kraje chcą przeciągnąć Unię Europejską na swą stronę, pisze francuska gazeta. Nie mamy zamiaru wykonywać za nich pracy, dało się słyszeć w piątek w kuluarach w Brukseli. Unia Europejska zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że Kijów wchodzi na bardzo śliski teren. Władza na Ukrainie jest w chwili obecnej podzielona dokładnie na 2 części. Jedna z tych części jest prozachodnia, a druga prorosyjska. Pomimo to w Brukseli rozważane jest wysłanie w przyszłym tygodniu do Moskwy i do Kijowa wspólnej delegacji Unii Europejskiej. Kończy artykuł w Le Figaro Pierre Avril.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża.
Piotr Błoński. Jednym z głównych zadań prezydencji czeskiej będzie wdrożenie Partnerstwa Wschodniego, obejmującego Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i ewentualnie Białoruś. Kluczowe dla partnerstwa jest największe z tych państw, Ukraina, i jest to równocześnie państwo, w którym kwestia kierunku długofalowej polityki zagranicznej na zachód czy na wschód jest jednym z głównych elementów strategii politycznej. Wyznaczniki tej strategii na tle relacji z Unią Europejską i z NATO, a także wewnętrznej sytuacji politycznej, to temat rozmowy Piotra Błońskiego z ukraińską politolog Oksaną Mitrofanową.
Rozmawiam z Oksaną Mitrofanową, doktorem nauk politycznych, pracownikiem naukowym Ukraińskiej Akademii Nauk, dyrektorem programów europejskich w Centrum Badań Strategicznych w Kijowie. Jest pani autorką wielu opracowań dotyczących stosunków Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Można by powiedzieć, trochę upraszczając, że polem pani zainteresowań jest opcja prozachodnia na Ukrainie. Pierwsze moje pytanie, czy na przykład do odnowionej koalicji pasuje nadal określenie prozachodnia, którego media zagraniczne wciąż używają?
Dzień dobry. Najpierw chciałabym powiedzieć, że ta koalicja jest najbardziej przyjęta przez społeczeństwo, ponieważ ta większość składa się z frakcji, które mają pewną bliskość ideologiczną i polityczną i nie mają wielkiej sprzeczności, jak byłoby to wsparciem regionu, przeciwnikami Majdanu. Складності тієї коаліції са тільки в особистому присутствуванні президента Ющенки і прем'єра Тимошенки. Певні різниці полягають на тому, що наша Україна, партія пропрезидентська, вона хоче в НАТО. Блок Тимошенко ніколи донжує до ручного жонзення господарку, а блок Літвіни приймує ще квестію аграрну. Що дотичі інтеграції європейської, то треба повідомити, що в сполеченстві українському існує консенсус. Для народу українського Унія Європейська означає високі стандарти і божим життя. Вшрут політичних партій українських немає значенських дебатів щодо тієї квестії. Для представителя нової коаліції, як і для били, інтеграція європейська є пріоритетом. Навіть опозиційна партія регіону виступає за інтеграцію України до Унії Європейської. Хотіла би звернути також увагу на наступне видання, що 9 вересня під час саміту Україна-Унія Європейська в Парижі запропоновано опрацювання умови асоціації Україн з Унією. То є новий пожим стосунків України з Унією. То є значенце видаження. Отож, логічно, що в керунку інтеграції європейської наступного півроку жодніці українці бендом зайняті опрацюванням умови. Квестія НАТО є цілком інно. Тільки пропрезидентська партія «Наша Україна» разом з президентом Ющенком виступає за вище України в НАТО. Блок Юлії Тимошенко не має виражної позиції з тим питанням. Партія регіону виступає за позаблоковий статус панства українського і за референдум людовий, якщо кедеш твече України до НАТО, він же розґрунтовано. Відомо, що від окружних сондажів за вище до НАТО виступує від 16 до 30% народу українського. Та цифра трохи ще зміни. Єднак більшість українців є причівка інтеграції євроатлантицької. За тієї ситуації і з огляду на те, що за рік на Україні чекають вибори президентські, нема поцю сподіватися на великі зміни в стосунках з НАТО. Опція нейтралітету України знов зачина бути популярною, о чим швидше велі публікації в праші.
Навіть, якщо можна, ще вернутися до кwestii Унії Європейської. З пункту відзення західнього, французького, po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli właściwie mowa była o tym, że procesy przybliżania Ukrainy do Unii Europejskiej zostały zahamowane, a może nawet oddalone. Czy tak samo się to odbiera na Ukrainie?
To zależy od różnych szczegółów. Dlatego, że myślę, że ten fakt, że było zaproponowane wreszcie umowa asocjacji Ukrainy z Unią, то є вже крок наперед. Бо якщо ми проаналізуємо були стосунки України з Унією, то через цілі роки інженерці українці вони питали у Брюсселі можливості мови. То я мислю, що наразі належить сконцентруватися на тим, żeby ta umowa była całkiem wygodna dla Ukrainy. Rzecz jasna, że pewną rolę ma ten czynnik ukraińskiej polityki wewnętrznej, dlatego że za rok to będą wybory prezydenckie. Ta kwestia teraz zależy od tego, jak będzie pracowała ta koalicja.
Koalicja uważa, że tymczasem trzeba wykorzystać po prostu te możliwości, które daje ta umowa stowarzyszeniowa.
Ukraina chce tej realnej integracji do Unii Europejskiej, ale trzeba pracować nad tym, co jest możliwe, bo podczas mamy zadeklarowany poziom stosunków, a podczas mamy realny, na przykład problem wizowy. Na razie od 1 stycznia, na przykład, działa umowa między Ukrainą i Unią Europejską co do uproszczenia załatwienia wiz, to znaczy dla obywateli Ukrainy, żeby wjechać do Schengenu. Jednak, według wiadomości Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, za pierwsze 4 miesiące tego roku ilość wyjazdów obywateli Ukrainy do państw Unii zmniejszyła się odpowiednio do tego okresu ubiegłego roku w 2,5 razy. Według wielu ekspertów ukraińskich ta umowa nie dokonuje swoich funkcji. Na przykład wiele konsulatów państw Schengenu utworzyli centrum wizowe dla otrzymania wiz. I stąd ceny wiz już jest wyższe od zadeklarowanych 35 euro. Więc podkreślam, że niekiedy my mamy tam ten deklaratywny poziom stosunków i mamy realny poziom stosunków, jak w tym przykładzie z wizami. Otóż w najbliższym czasie myślę, że ukraińscy urzędnicy będą pracowali właśnie co do tej kwestii wizowej, co jest realne.
Wróćmy jeszcze do tych stosunków z NATO. W swoim artykule dla Matrice Strategique omawiała pani, nazwała to pani ukraińskimi dylematami. Perspektywa członkostwa w NATO, jak pani przed chwilą mówiła, nie znajduje poparcia większości ludności. Z kolei związanie się paktem z Rosją budzi bardzo duże obawy o to, że Ukraina znalazłaby się w jakiejś takiej strefie frontowej. A ta neutralność, o której pani też przed chwilą wspomniała, jest problematyczna, dlatego że ona jest bardzo kosztowna. Więc w jakim stadium są te koncepcje obecnie?
Wiele ekspertów ukraińskich myślą, że najlepszy czas dla tego, żeby Ukraina bezboleśnie, podkreślam, bezboleśnie wejśla do NATO, po prostu jest opuszczony. Dlatego że jeżeli by wejście Ukrainy do NATO odbyło się, na przykład, 3 albo 4 lata temu, to było by łatwiej zrobić. Na razie tylko partia propresydencka chce do NATO. Partia regionów mówi zawsze, że trzeba robić referendum ludowy. To teraz wejście do NATO po prostu nie otrzymało by tego poparcia. To znaczy należy wyczekać takiej sytuacji, która by zrobiła to wejście do NATO realnym. Po drugie, znów ta kwestia wyborów prezydenckich. Teraz przez cały rok politycy ukraińscy będą zajęci bardziej walką za fotel prezydenta. Z drugiej strony kwestia neutralna. No, według papierów państwowych Ukraina jest państwem neutralnym, jeszcze według deklaracji niepodległości. Dlaczego zaczyna się ta być opcja bardziej popularna? No, powiedzmy tak, że przychylniki tej integracji euroatlantyckiej myślą, że jeżeli teraz niemożliwo wejść do NATO, można być neutralnym państwem. Ale być neutralnym to nie oznacza, że być neutralnym na zawsze. Na przykład, według koncepcji, takiej ciekawej koncepcji pana dyrektora od Centrum Badań Strategicznych, Ukraina mogłaby podpisać taką umowę i jednocześnie z NATO, i z paktem taszkenckim. O tym, że te pakty bezpieczeństwa, oni gwarantują całość państwa ukraińskiego. Ale jeżeli która z tych organizacji nie przestrzegała ten pakt i zrobi coś przeciwko całości i niepodległości państwa ukraińskiego, od razu Ukraina ma wstąpić do drugiego paktu jak członek pełnoprawny. No i myślę, że ta sytuacja mogłaby trwać albo pewny okres czasu, albo możliwe długo, jeżeli by niepodległość Ukrainy byłaby przestrzegana przez te pakty.
A czy były już jakieś reakcje na tą koncepcję, czy ze strony wschodniej, czy ze strony zachodniej?
To jest całkiem nowa koncepcja, zaproponowana jeszcze od niedawna. I jeżeli my mówimy o neutralitetu, to więcej propagowana jest jest po prostu opcja neutralitetu bez podpisania tych umów ani z NATO, ani z paktem taszkenckim. I ta po prostu opcja neutralna jest propagowana na przykład przez deputatów partii regionów.
O wyznacznikach ukraińskiej strategii politycznej wobec Europy mówiła Oksana Mitrofanowa, doktor nauk politycznych, dyrektor programów europejskich w Kijowskim Centrum Badań Strategicznych. Wywiad przeprowadził Piotr Błoński.
RFI, la radio du monde.
Ils ont le regard dur dans de grands yeux de fang, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. Ils portent le maillot de leur joueur préféré et tatoué sur la peau. Les garçons de mon quartier. Ils portent le prénom d'acteurs américains. S'il suffisait d'un nom pour changer de destin, mais Nelson ou Brian vendront à la sauvette. Que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur, ô sainte vierge des tueurs. J'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. J'en aime un ange de beauté. On dirait un gamin s'il n'était dévoyé. Trafiquant, caissicaire et parfois prostitué. Je ne donne pas cher de sa peau adorée. Alors je serai veuve avant d'être mariée. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
W 2008 godnych uwagi rocznic muzycznych nie było w nadmiarze, za to w 2009 aż się przelewa. Wszystkie kręcą się pośrednio wokół Albionu, a że dotyczą czterech spośród moich ulubieńców, liczę na miłe dla ucha nowości. Przypada bowiem w tym roku 200-lecie śmierci Haydna i urodzin Mendelssohna, notorycznych anglofilów, 250-lecie śmierci Händla, który na dobre związał się z Brytanią i wreszcie, choć data to niepewna, 350-lecie narodzin brytyjskiego Orfeusza Henry Purcella. Ale tylko udajemy na początku, że już wybiegamy w przyszłość, tak naprawdę bowiem trzeba jeszcze posprzątać po roku 2008. Z uwagi na okrągłość rocznicy i nie dość ciągle doceniane, niezmierzone zasługi dla muzyki, najwięcej hołdów należy się w tym roku niewątpliwie Haydnowi, ojcu kwartetu smyczkowego, tria fortepianowego, symfonii i Bóg wie jeszcze czego. To też logicznie tegoroczne wydanie Szalonych Dni Muzyki w Nantes jemu winno być zadedykowane, ale nie będzie, gdyż już był tam bohaterem edycji 2002. Bach był nieco dawniej, w roku 2000, więc może być znowu, a nawet mógłby być zawsze. Tym bardziej, że w ciągu 5 dni na 250 koncertach towarzyszyć mu będą wielcy przodkowie i rówieśnicy z północnych Niemiec, od Schütza i Buxtehudego po Frobergera, Pisendela czy Fascha. Wrócimy do tego z wypiekami i w szczegółach. Na razie tylko zasygnalizuję, że do setek artystów należących od lat do rodziny René Martina dołączy też w tym roku po raz pierwszy senior ruchu barokowej odnowy, zwany niekiedy papieżem klawesynu, Gustav Leonhardt, którego 80-lecie powitano minionego roku, już zawracam, jak widzicie, salwą reedycji, a w szczególności jubileuszową cegłą Warnera złożoną z 21 kompaktów, nierówną, lecz nieodzowną. Adagio z jednej z młodzieńczych sonat Bacha pod palcami Gustawa Leonharta, którego purytanizm czasem mierzi, lecz zawsze fascynuje. Nie wiem dokładnie, co czeka papę Haydna w roku jego 200-lecia. Jeszcze przed końcem tegoż roku Brilliant Classics zaczaił się za rogiem z wypróbowaną od dawna propozycją Kup pan cegłę za bezcen, oferując na 150 kompaktach całokształt twórczości najpłodniejszego bodaj z kompozytorów. Nie jestem pewien, czy tym razem damy się skusić, gdyż tylko część nagrań warta jest ewentualnie grzechu. Niektóre z mszy i innych dzieł sakralnych pod świetną batutą Friedera Berniusa lub Nicola Matta, pieśni w wykonaniu niezastąpionej Ellie Amering, podobno niezłe są też świeże nagrania kwartetu Büschbergera, ale po doświadczeniach z kwartetem Albana Berga czy Jerozolimskim podszedłbym do tego ostrożnie. Godniejsza zaufania, choć pewnie droższa, jest dużo skromniejsza ilościowo antologia, jaką poczyna rzucać na rynek francuska Harmonia Mundi. Jedyna bodaj firma niezależna od międzynarodowych koncernów, która niezmiennie świetnie prosperuje, na kryzysie nie straciła centa, gdyż nigdy nie ma długów i która na swoje 50-lecie w 2008 obwołana została firmą płytową roku, co uczciła zresztą kolejną znakomitą tym razem cegłą z 40 kompaktami, w większości wartymi grzechu. Na rok haydnowski Harmonia Mundi przygotowuje liczne niespodzianki, wznawiając też w nowej oprawie takie perełki jak Pory roku Jakobsa, dwie haydnowskie płyty kwartetu Jerozolimskiego, tria na instrumentach dawnych w wersji Patryka Cohena, Ricka Hubarta i Christopha Coin, koncerty fortepianowe na 220 V pod palcami Andrasa Steyera, by już nie wspomnieć o koncercie wiolonczelowym, z którego Jean-Guyen Queyras, wybrany w 2008 przez diapazon artystą roku za suity Bacha i sonaty Debussy'ego i Poulenca, wykrzesał przed paru laty Volt przynajmniej 2000. Finał pierwszego koncertu wiolonczelowego Haydna, Jean-Guyen Queyras i orkiestra barokowa z Freiburga. To było od tak na wyostrzenie apetytu przed ewentualnym haydnowskim festynem. Do tego dorzucić by można w formie przystawki komplet utworów fortepianowych Haydna nagranych dla firmy Bis z właściwą mu finezją przez czarodzieja fortepiano z epoki Ronalda Brautigama, krzesającego w międzyczasie z równym wdziękiem niesłychane brzmienia z sonat Beethovena. To świetna alternatywa dla równie dobrego kompletu haydnowskiego Christine Schornsheim, pół klawesynistki, pół fortepianistki. No dobrze, umówmy się od tej chwili, że 2009 jeszcze się nie zaczął, gdyż pozostaje nam wciąż do upłynnienia multum zaległości z 2008. Zachowamy ciągłość, skupiając się na propozycjach typu Kup pan cegłę, gdyż w minionym roku EMI, największe bodaj w świecie archiwum, aż się prześcignęło w ciskaniu na rynek cegłami, z których zbudować by można katedrę muzycznego tego kunsztu, a nawet zabrać niejedną na bezludną wyspę. Jako pierwszą z cegieł zabrałbym bez wahania komplet nagrań studyjnych Marcel Meyer z lat 1925-57 na 27 płytach zawierających kwintesencję tego, co najlepsze w męskiej kobiecości na fortepianie. Georgi Cifra bardziej jest męski w wirtuozowskim szaleństwie, ale w jego studyjnym dziedzictwie złożonym z 40 kompaktów równie zaskoczy nas poezja z francuziałego Węgra, co jego ekwilibrystyczne wyczyny. A już żadnej niemal dyskusji nie podlega Summa Dawida Oistracha, który skończyłby 100 lat 30 września. 17 kompaktów EMI plus 3 płyty Deutsche Grammophon, wymierzające sprawiedliwość temu, który był zapewne najbardziej poruszającym, najuczciwszym, najszczerzej przez innych kochanym skrzypkiem XX wieku. Romans op. 7 numer 2, Dawid Oistrach, czyli szlachetność przekuta na dźwięk. Tych samych niemalże słów, choć to inny dźwięk i inna kategoria wagi, użyć mógłbym pod adresem Dinu Lipattiego, przedwcześnie zgasłego księcia fortepianu, któremu świetny francuski krytyk André Tubeuf zadedykował w tym roku piękną książkę pod tytułem 14 walc, nawiązując do owego ostatniego walca z chopinowskiego cyklu, którego powalony białaczką doszczętnie wycieńczony Rumun nie był już w stanie zagrać na swym pożegnalnym recitalu w Besançon we wrześniu 1950 roku. W siedmiopłytowym albumie EMI zebrało całe niemal dziedzictwo owego poety wstrzemięźliwego klasycyzmu, nie tylko legendarne już nagrania, lecz również takie rarytasy jak chałupniczy duet na cztery ręce, gdzie Lipattiemu towarzyszy jego profesorka, pierwsza dama dwudziestowiecznej muzyki Nadia Boulanger. Thank you. fragment cyklu walców op. 39 Brahmsa w wykonaniu Dinu Lipattiego i Nadii Boulanger. Po tej retrospektywie pozostaje nam już tylko naładować akumulatory na nowy rok, który muzycznie będzie może ciekawy, choć poza tym zapewne pod psem bądźmy pesymistami, tylko to nas może uratować. Mało kto na mnie lepiej naładuje niż kwartet Artemis, zapewne najlepszy dziś w tej branży, który po względnie mniej udanej płycie schubertowskiej wraca do Beethovena, którym już zdążył nas zachwycić. Wraca zresztą w nowym składzie. Została rewelacyjna skrzypaczka Natalia Prishepenko i wiolonczelista Eckhard Runge. Przybyli zaś drugi skrzypek Georg Siegel i altowiolista Friedemann Weigl. Coś ubyło, coś przybyło. Być może do odwołania prysnął cud, jakim była kwadratura koła, czyli granie totalnie razem i całkowicie z osobna. Być może nowy skład bardziej iskrzy na dobre i na złe. W każdym razie finał kwartetu op. 9 numer 2 nikogo nie pozostawi obojętnym, a jeśli czegoś należy się dziś lękać poza apokalipsą, nędzą, krachem i globalnym ociepleniem, to właśnie obojętności, czyli globalnego oziębienia, czego w nowym roku nikomu nie życzy Stefan Rieger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Audycja zbliża się do końca. Ja jeszcze przypomnę Państwu najważniejsze wydarzenia dnia. Operacja pod kryptonimem Płynny Ołów, prowadzona przez Izrael przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy, weszła w swój drugi tydzień. Izraelczycy eliminują terrorystów, płacą cywile. Zginęło około 20 Palestyńczyków, w tym 4 dzieci. 16 osób zginęło w obozie Jabalia. Izraelski pocisk trafił w tamtejszy meczet. W tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej mogą się pojawić w ciągu najbliższych 10 dni problemy techniczne, poinformował o tym Kijów. I jeszcze jedna wiadomość paryska, pisarka, wiadomość paryska, natomiast pisarka z Bangladeszu, Taslima Nasrin, najprawdopodobniej zamieszka w Paryżu. Była zmuszona ostatnio do opuszczenia Indii, mieszkała między Sztokholmem, Berlinem, a Stanami Zjednoczonymi. Dziś będzie mieszkać w Paryżu.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.